A zegarek już kwadrans po godzinie 8. Już za chwilę w naszym studio rozmowa z pierwszym dziś porannym gościem Radia Zachód, pan Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Rozmowę poprowadzi Konrad Stanglewicz.
Zapytam, w dwudziestolecie istnienia tej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, czy spotyka pan jakieś objawy lekceważenia tej instytucji ze strony różnych organów, z którymi pan ma do czynienia? Czy też wszyscy traktują tę instytucję jako pełnoprawny i mocno wrośnięty w nasz system urząd?
Wie pan, oczywiście chciałbym, żeby traktowano ten urząd odpowiednio serio i chyba do pewnego stopnia tak jest, chociaż zawsze każda władza traktuje urząd rzecznika z pewnym zniecierpliwieniem i chciałaby uchylić się od nagabywania, powiem w cudzysłowie, ze strony mojej. Podam ten przykład, który tak jest doskwierający, chociaż niezupełnie poważny. Zwróciłem się do jednego sekretarza stanu o udostępnienia raportu i nagle sekretarz stanu mówi, a nie dam.
Uzasadniając to jakoś?
Różne było uzasadnienia, to była znana sprawa. Najpierw, że raport nie został sporządzony, potem, że nie miał numeru, a więc to dokument jest nieoficjalny, a wreszcie, że został utajniony, a po czwarte czy po piąte, że ja nie mam racji. No, to są problemy zasadnicze, dlatego że problem do informacji publicznej, problem uprawnień ombudsmana, czyli rzecznika, jest bardzo istotny dla nas wszystkich jako obywateli. Powiedziałbym, sekretarzem stanu, ministrem czy rzecznikiem się bywa, a obywatelem się jest zawsze. I te uprawnienia muszą być egzekwowane bardzo silnie. Za poprzedniego rządu kiedyś nie dopuszczono moich współpracowników do kobiety w ciąży.
Która była
w 8 miesiącu ciąży aresztowana. Była wielka sprawa, ale szczęśliwie została rozwiązana. Powiedziałbym uogólniając, zdarza się to niestety, świadczy to o stosunkowo niskiej jeszcze u nas kulturze prawnej, ale zdarza się w innych krajach również. Problem jest, jak to zostaje przezwyciężone. To znaczy, na ile później rezultat jest pozytywny, czyli wrócenie do praktyki praworządnej.
A czy ma pan okazję spotykać się z premierem obecnym, czy też poprzednim i interweniować, jeśli są jakieś opory w strukturach rządu?
Nie tak często, jakbym pragnął, ale być może moje pragnienia tu są zbyt ekspansywne. Tak, wie pan, rzadko. Raz na poprzednim premierem spotykałem się przeciętnie raz na rok. Z panem premierem Tuskiem miałem przyjemność spotkać się w styczniu. Mieliśmy się spotkać później, żeby kontynuować rozmowę, która była bardzo pożyteczna, tak mi się wydawało. I teraz zwróciłem się o spotkanie, bo jest kilka spraw, które wydają mi się tej rangi, że decyzja czy opinia pana premiera jest najważniejsza.
A jakich obszarów dotyczą?
Legislacji. Są pewne projekty, z którym chcę wystąpić i zależy od decyzji premiera, czy będą przyjęte i zaakceptowane do prowadzenia.
To znaczy pańska inicjatywa legislacyjna, to ma pan na myśli?
Ja nie mam inicjatywy legislacyjnej, ale mam projekty legislacyjne, więc w związku z tym powinienem się zwrócić do podmiotu, który taką inicjatywę posiada.
Rząd, posłowie.
A więc prezydent, premier, posłowie.
A co by chciał pan poprawić w naszym prawie?
O, ja to bym chciał wszystko poprawić, ale po kolei, prawda? Po kolei mówiłem to w informacji, którą przedstawiałem Senatowi kilka dni temu i będę w piątek to powtarzał na forum Sejmu. Chodzi mi po pierwsze o usprawnienie procesu stanowienia prawa. Występuję z taką koncepcją powołania specjalnego organu na początku procesu legislacyjnego, który spełniałby funkcje kontrolne podobne do tych, jakie spełnia Trybunał Konstytucyjny na końcu procesu legislacyjnego. Bo proces legislacyjny w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest bardzo wadliwy. Prawo, nadmiar złego prawa wszystkim nam dokucza. Komisja Przyjazne Państwo posła Palikota się tym zajmuje, ale nawet jeśli doprowadzi do jakichś rezultatów, to ona będzie usuwała skutki, a nie przyczyny.
Może prawo powinni pisać prawnicy, a posłowie powinni dawać tylko, czy rząd, ministrowie, tylko wytyczne.
Tak, to znaczy tutaj się zgodzę. Legislatorzy powinni ubierać formę szatę legislacyjną i tak do pewnego stopnia jest, tylko że potem posłowie poprawiają. Tak jest, że ustawodawca, czyli Sejm, powinien dawać ogólną linię, tak jak pan słusznie powiedział. Legislator, czyli fachowiec, profesjonalista, powinien kształtować jej formę. To również jest bardzo ważny postulat.
Zapytam o szczegóły, ten nieszczęsny klaps. W niektórych mediach zrobiono pana zwolennikiem przemocy. To oczywiście jest absurd.
No tak.
Ale
tak.
Z drugiej strony, czy nie jest to objaw takiej tendencji, takiej cywilizacyjnej tendencji, żeby zwracać może nadmierną uwagę na przemoc wobec dzieci?
Tak, może jest to łagodzenie obyczajów, które powinniśmy powitać z uznaniem, ale odróżnijmy dwie rzeczy. Obyczajów, co do których łagodzenie ja oczywiście nie jestem przeciwny, oraz szaty prawnej, której niektórzy chcieliby wprowadzić karalność czy przestępność czynu, które określamy mianem klapsa. Konsekwencje z tym związane byłyby tak absurdalne, że ja nie mogę nic nie powiedzieć, jak mnie o to pytają. Mówię nie. Mówię, broń Boże, nie róbcie tego, dlatego że wtedy nie można postawić za każdym ojcem policjanta i prokuratora. Proszę sobie wyobrazić, jakie to będą sprawy, i jakie będą, no, przez kogo wywoływane.
Ale przecież ta kwestia nie jest tylko u nas kwestią dyskutowaną. W innych krajach też jakoś do tego już podeszli i legislatorzy, i politycy, i społeczeństwo, więc może opierać się na czyichś wzorach.
Brak mądrości nie ma granic. On nie jest specyficznie przynależny do jakiejkolwiek narodowości.
Czyli nie tylko
nad Wisłą, ja bym apelował do tego zdrowego rozsądku. Nie jest to taki jakiś nadzwyczajny apel, ale wie pan, zdrowy rozsądek jest rzeczą pasjonującą, jeśli go ktoś posiada. Podobno zresztą jest to rzecz, która została najsprawiedliwiej rozdzielona między wszystkich, bo jeszcze nikt nie złożył skargi do rzecznika na to, że doza do rozsądku zdrowego, która mu została przydzielona, jest za mała.
Tylko obawiam się, że niestety sposób rozumienia tego zdrowego rozsądku, jego granic też jest różny. Ale zostawmy to na boku, bo chciałbym zapytać o pańską opinię w sprawie kwestii niedawno wypowiedzianej przez nowego przewodniczącego SLD, Grzegorza Napieralskiego, który twierdzi, że należy zerwać konkordat, argumentuje to tak. Mam przykłady, kiedy Kościół wtrąca się w państwo. I powiada Grzegorz Napieralski, że dla niego przykładem jest sprawa 14-latki. Niedawno opisywana przez prasę, zgwałconej przez rówieśnika, której uniemożliwiły organizacje pro-life i księża aborcji. Czy ten przykład ilustruje rzeczywiście wtrącanie się Kościoła w sprawy
problem
państwa?
Relacji Kościoła do państwa, ja nie wiem czy akurat konkordatu, jest oczywiście u nas ważny, jak i w wielu innych krajach, pewnej tolerancji przyjaznej czy wrogiej. Przyjaznej takiej, jaka jest chyba w Polsce, wrogiej, bardziej świeckiej, jaka istnieje we Francji dla przykładu. No ale to zależy od rozwoju historycznego w danym kraju. Niedawno ja robię raz na kwartał takie seminaria nieborowskie i dyskutowaliśmy na ten temat w gronie szeregu osób, na temat roli Kościoła w Polsce i relacji do państwa właśnie. Był referat Wojciecha Sadurskiego i Jarosława Gowina na ten temat. I to jest jeden z istotnych problemów, które nas oczywiście zajmują, ale jest to stawianie wielu kwestii, jest oczywiście uwarunkowane politycznie i ja bym akurat w ten aspekt nie chciał wchodzić.
I pana zdaniem właśnie Grzegorz Napieralski polityką tu się kieruje, a nie innymi względami. Polityk.
Polityk się musi kierować względami politycznymi. Widocznie uważa, że ze względów politycznych taki temat jest nośny.
I jeszcze jedno. Niedawno wywołało oburzenie ze strony byłego prezydenta, mam na myśli Lecha Wałęsę, określenie, które padło z ust obecnego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Bolek. No, w domyśle Bolek agent. No.
Tak jest.
Czy prezydent urzędujący miał prawo, może także moralne prawo, użyć takiego określenia?
Nie wiem, to prezydent nie jest jedyną osobą, która powiedziała, co powiedziała. Moja wiedza, jeśli pan by mnie zapytał, powiedziałbym, że jest tylko medialna, w związku z tym ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć i nie chcę. Natomiast czy prezydent ma informacje, które go do tego upoważniają, no to ja też nie wiem, prawda? Pan prezydent Rzeczypospolitej może mieć informacje, których my nie posiadamy.
Lech Wałęsa powiada, sąd mnie oczyścił, wobec tego póki sąd mnie nie skaże, w cudzysłowie, czyli określi, czy nazwie agentem, to nikt nie ma prawa mnie agentem nazywać.
Do tego ja bym się nie chciał ustosunkować. Ja może powiem co innego, a mianowicie, że to jest oczywiście bardzo dla nas ważna, bolesna, trudna sprawa. To po pierwsze, dla nas wszystkich, nie tylko dla byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Po drugie, pozycja Lecha Wałęsy historyczna jest niezaprzeczalna i tak dalej, i tak dalej. To jest problem, który ma wiele warstw. Nie jestem pewny, czy ja jestem osobą, która powinna się w tej kwestii wypowiadać.
Ale wolność słowa, jaką gwarantuje nam Konstytucja, pozwala też na takie traktowanie byłego prezydenta?
Wolność słowa oczywiście ograniczona pewnymi wymogami. Jak pan pamięta, ta książka, która ma się ukazać,
o której się dyskutuje, nie
się dyskutuje i nie znając, to dotyczy kwestii wolności słowa. Były dwa listy w tej kwestii autorytetów jednych i autorytetów drugich.
Za i przeciw.
To jest dosyć charakterystyczne dla dyskusji naszych, w których prawda jest uważana za własność jednej ze stron, czy z obydwu stron, a jest chyba jedna jako pewien imperatyw dążenia do tej prawdy.
Jeszcze jedno słowo w sprawie właśnie tych wolności sumienia i słowa. Niedawno w telewizji taki spór był pomiędzy prezenterką i redaktorem dziennika. Spór na temat materiału, który jej zdaniem nie mógł, nie powinien się ukazać i odmówiła nawet wystąpienia przed kamerami, protestując przeciwko temu materiałowi, i redaktorem tych wiadomości i zwierzchnikiem. Kto tutaj ma rację? Czy ten, który jest zwierzchnikiem i każe coś nadać wbrew poglądowi redaktora, czy też redaktor ma rację, odmawiając firmowania swoją twarzą i głosem jakiegoś materiału, z którym się nie zgadza?
Tak ogólnie nie możemy na to odpowiedzieć. Musimy konkretnie powiedzieć, czego dotyczyła ta sprawa. Ja jej nie śledziłem tak dokładnie, chociaż doszło to do mnie. Zresztą słyszałem to wydanie wiadomości, prawda, i nawet zwróciłem na to uwagę. Natomiast nie mogę odpowiedzieć na pytanie, nie zanalizowawszy dokładnie, czego to dotyczyło.
Nie da się reguły jakiejś ogólnej wyciągnąć?
No, o regułę ogólną oczywiście można sformułować, że istnieje wolność słowa, ale istnieje jednocześnie polityka redakcji. I że redaktor prowadzący nie może uprawiać swojej polityki, ale to tylko tyle i z tego niewiele wynika, jeśli nie przejdziemy do konkretów.
Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. A wszystkich Państwa zainteresowanych spotkaniem z panem doktorem Januszem Kochanowskim informuję, przypominam, że na Uniwersytecie Zielonogórskim o godzinie 11:30 będzie taka okazja. Dziękuję.